Dziś będzie inaczej. Dziś będzie zupełnie inaczej.
Sprzedać. O sprzedaży konkretnie.
Znaczy tak, mówiłem na kanale Kalski, jak to sprzedać, to ja jestem ta gadająca głowa, który siedzi i gada. Nie tylko będzie biznesowo, też będzie o handlu, o sprzedaży, ale dziś mamy gościa. Tego gościa nieprawdopodobnie, bo mamy mistrza świata. Ja bym powiedział nawet mistrza trzeświata. No bo we wszechświecie i Bóg tak to określić. Mamy bardzo ciekawą osobę, mamy fantastycznego człowieka, i chcemy porozmawiamy o biznesie, o handlu, trzy razy oczywiście, kawowym, o kawie. Gościem jest Łukasz Jura.
Dzień dobry.
Ja będę dzisiaj trochę taką rolę redaktora prowadzącego prowadził, czyli nie będę się mądrował na szczęście, ale obiecuję do końca. Natomiast bardzo zależy mi na tym, żebyście poznali Łukasza, a zwłaszcza te osoby, które się kawą interesują, nie tylko jako... do spożycia produktu, tak? Tylko jako biznesie kawowym myślą, bo taka osoba jak Łukasz nie trafia się często. Łukasz, o tym, co robisz, jaka firma, ja nie pogadałem potem, ale na początku zacznijmy od czegoś innego. Jesteś, powiedziałem, mistrzem świata. Areofers.
Tak.
Tak? Fajnie. Jesteś międzynarodowym sędzią mistrzów kawowych, tak?
Mistrzostw świata w paleniu kawy i w parzeniu. Tak.
Proste. Jesteś sędzią głównym, tak, paleniu, to mówiliśmy już, tak? Powiedz mi, zaśmiotę, jak się zostaje mistrzem świata? I co to jest Areopress? Jak ty zostałeś mistrzem świata?
No wygrałem mistrzostwa. Wygrałem, pokonałem wszystkich przeciwników. Tak nieskromnie. Ale tak naprawdę trzeba znać formułę zawodów. No, każde zawody mają jakiś regulamin, więc trzeba zawsze znać...
Dobra, chodź. To jest później. Jak tam się dostałeś? Skąd oni wiedzą? Skąd ten świat się wiedział, że taki Łukasz Jura z Krakowa, trzeba go wziąć na zawody
okay.
I on wygrał to?
Co roku organizowane są krajowe mistrzostwa. I to z reguły jest to w formule open, kto się zdąży zapisać, kto pierwszy, ten lepszy. Czasem były takie lata, gdzie mieliśmy tam 120 uczestników nawet.
Każdy
się może zapisać, tak, a płacisz chyba, nie, 100-150 zł.
Bel też, nasz, to tak, operator może?
Oczywiście, nawet nie trzeba nic wiedzieć o kawie, nie trzeba mieć...
Idealnie.
Tak, dostaje się wtedy miejsce na liście startowej, a przyjeżdżasz w dniu finałów i startujesz z innymi zawodnikami. No i sędziowie wybierają najlepszą kawę. No,
to jest okay, system... I ty się tak dostałeś? Tak, mistrzostwa Polski.
Ja startowałem od razu na Mistrzostwach Świata, bo to było w 2009 roku, to było dawno temu, i wtedy nie było jeszcze eliminacji regionalnych, tylko wszystko odbywało się w jednym miejscu.
No to jak się zapisałeś do tych Mistrzostw Świata? No ludzie, przecież żeby brać udział w Mistrzostwach Świata czegokolwiek, to nie można z ulicy tam wejść, powiedzieć dzień dobry, ja chcę wziąć udział w Mistrzostwach Świata. Może tak?
Miałem trochę szczęścia, ale też miejsce, w którym byłem w tym momencie, dało mi takie możliwości, bo w 2009 roku jeszcze mieszkałem i pracowałem w Norwegii, która wtedy była stolicą kawy speciality. Czyli wszystko to najfajniejsze i najlepsze.
Norwegia, taki talpowo-kawowy kraj.
Tak.
Taki... Specjalizacja wręcz z kawy,
tak. Bardzo kawowo.
Żadarne?
Tak. Mieli wszystkie najlepsze kawy ze świata były wtedy w Skandynawii. Norwegia, Szwecja, Islandia i Dania to były...
Okej, dobra, jakimi chcielimi jamy, bo tam się dostanę. Załóżmy, wierzę w to, chociaż nie do końca. No na tym mistrzostwa świata, jak ten tytuł mistrzostw... To był prosty przepis. Jak zdobyć tytuł mistrza świata? Proszę.
Trzeba zaparzyć najlepszą kawę.
Proste.
Tak, wszyscy, akurat w tej konkurencji każdy dostaje to samo urządzenie do parzenia kawy i tą samą kawę, więc jedyna różnica, która jest, to jest receptura, no i finalnie smak.
Proszę, receptura, ale czego? Przecież macie tą samą kawę.
Tak, ale możesz zmielić ją troszeczkę inaczej, a grubość zmielenia będzie determinowała...
Spokojowe do... przyrządzenia tylko.
Tak, tak. No. A ja to nazywam, czy, często się o tym mówi, receptura.
Prawdopodobnie ty jesteś fachowcem branży kawowej, a ja nie, no, dlatego tak się dopytuję.
Jest.
No dobrze, ty żeś tak ją pomielił, tak, że ją zaparzył, też temperatura pewnie, ciśnienie, wszystko tam trzeba mieć w głowie, że tym ludziom, którzy to oceniali, stwierdzili, Łukasza jest najlepsza, tak?
Tak, a cała ocena, cały wybór jest na ślepo. Czyli sędziowie tak naprawdę nie wiedzą, która filiżanka należy do kogo, tylko mają filiżanki, które są oznaczone od spodu, wybierają najlepszą.
I to wygląda na uczciwy wybór.
Wygląda to na uczciwy wybór, tak.
Kurde, naprawdę, gratuluję ci, bo wiesz, ty tak bagatelizujesz to, ale ja mam wrażenie, że śledztwo jest to brzmiło jeden bardziej znacznego, znaczącego i wartościowego niż tak jak to mówisz. Tak, bo pewnie po prostu skromny chłopak jesteś i tyle, ale jesteś mistrzem świata. Byłem mistrzem świata, no bo już nie jesteś, tak?
Znaczy, na całe życie już jestem z 2009 roku.
Jak raz zostałem, to już jestem do końca życia, to mi tego nie zabierze. Oczywiście, że tak. No dobrze, zostałeś mistrzem świata,
a oceniali to sędziowie.
Tak.
Dobrze, ale z tego, co wiem, to ty, Uziej, tak, zostałeś tym, który... wybiera kolejnym mistrzu świata, tak? To też jakby dla mnie kolejny skok do przodu.
Tak.
Jeszcze wyżej. Jak to się stało?
Okazało się, że w którymś momencie taka organizacja SCA, czyli Specialty Coffee Association, zaczyna organizować certyfikację na sędziów, czyli trzeba było przyjechać na taki dwudniowy egzamin, gdzie sprawdzali twoje zdolności, tam wiedzę teoretyczną, zdolności sensoryczne, no i znajomość regulaminu, nie? No i jak wszystko się posklejało do kupy, to niektórzy zdawali, niektórzy nie zdawali i ja akurat byłem w gronie tych szczęśliwców, którzy zdali i to mi dało prawo do sędziowania na Mistrzostwach Świata, które też odbywają się raz do roku. I znowu, formuła jest podobna.
Kolejny Mistrzostw Świata po 2009 roku to ty sprawdzałeś, ty decydowałeś. Między innymi
tak. Dużym uproszczeniu tak można powiedzieć. No, ja ci wcześniej tak poza kamerami powiedziałem, że jest kilka różnych konkurencji, które się odbywają. Nie? No, ja wygrałem w jednej, ale tak naprawdę większość mojego zawodowego życia zajmuje się sędziowaniem innych.
Jakich?
Czyli baristów. To jest taka najbardziej prestiżowa konkurencja.
Jak ktoś jest obecnie mistrzem heada baristów, to jest duże prawdopodobieństwo, że ty oceniałeś go.
Na którymś poziomie tak.
Jest osób takich na tym poziomie wtajemniczej, albo na tym poziomie certyfikacji na świecie. To są tysiące osób, miliony?
Myślę, że jeżeli chodzi o te certyfikacje, to idziemy bardziej w setki niż w tysiące. Przy czym Polska ma bardzo silną reprezentację, bo mamy, zdaje się, cztery osoby, które są, które mają prawo do, jakby są, mogą być sędzią głównym Mistrzostw Świata.
Okej, to jest, nie wiem, dla mnie to niewiele sukces, to niewiele, doceniam to, to jest coś niesamowitego i gratuluję, ale powiedz mi, tak teraz cofnijmy się trochę, cofnijmy się do tyłu, żebym nie myślał, że cofamy się do przodu. Skąd się ta kawa wzięła? Powiedz, się urodziłeś i co? I powiedziałeś, zostanę mistrzem świata. Kawie?
Nie no, urodziłem się i wiadomo, kawa była obrzydliwa. Była gorzka.
Skąd się ta kawa wzięła?
Rozpuszczalna i tak, no zawsze ładnie pachniała. Nie, jak ktoś przyniósł kawę do domu, jeszcze były te młynki takie z Elmera, te no, ostrzowe. Jak ktoś mielił kawę, no to czujesz ten zapach, a potem próbujesz i no, nie do wypicia. Ale jak byłem na studiach, to miałem dużo wolnego czasu, jak to studenci. Zacząłem szukać pracy, złożyłem CV w różnych kilku miejscach. No i ja się zawsze śmieję, że równie dobrze mogłem być teraz Alem Bundy i sprzedawać buty. Robiłbym to pewnie
dalej. Nie, mi ulubiony serial. Ty nie przyzwyczajasz, że tak będą Bundy. Al Bundy to byłby mój idol.
Grał w futbol, nie?
No, Porkaj. On jedno dżurę tam zrobił.
Tak, tak. Jedna kontuzja. I mogłem sprzedawać buty, ale zadzwonili do mnie z kawiarni i byli pierwsi.
Brzegski, po prostu szukałeś pracy.
Szukałem pracy.
I wysłałeś sobie tu.
Tak jest.
I jako pierwsi zadzwonili ci od kawy.
Tak.
No bo gdyby zadzwonili ci od butów, to by został mistrzem świata w sprzedaży butów. Albo nie
wiem. Być może. No wąska specjalizacja, coś bym to znalazł.
Nie? Dobra, ale zadzwonili ci od kawy. Kto za to był?
To była kierowniczka kawiarni w Galerii Łódzkiej wtedy.
W Galerii Łódzkiej, a to moje rodzinne miasto jest.
Tak, no ja też z Łodzi. Tam zaczynam.
Naprawdę?
No, tak, naprawdę.
My się na to nie omawialiśmy tutaj, to nie. To
absolutnie.
Galerii Łódzkiej pracowałeś w którym miejscu?
Coffee Heaven.
Kurde.
To było na pierwszym piętrze, tak, bo tam był minus 1, 0 i 1, to na pierwszym piętrze...
Tu jest po prostu pażurkawe.
Tak, tak, no, zaczynaj jako barista.
No dobrze, zalałeś sobie pracę, bo szukałeś zaloku. Pracę, jako młody człowiek, tak? No w sensie działa ta choroba, ta pasja, to zboczenie na temat kawy, no bo to trzeba być, wiesz, zachorowaj na to po prostu, tak? To ma pasję do tego.
No tak, gdzieś tam to się na pewno się
pojawia. A kierowniczka zaraziła cię tą pasją, czy co?
Ta kierowniczka dała mi możliwość jakby rozwoju pod względem operacyjnym, więc to było coś, co na początku mnie bardzo do tego miejsca przyciągnęło, no a potem jak im dłużej pracowałem i były takie zmiany, gdzie przed świętami Bożego Narodzenia stało się po 10 godzin na jednej pozycji, czyli było na przykład barista, parzył wtedy kawę, przygotowywał te kubeczki, podawał, a było takie stanowisko mleko i tylko się spieniało mleko. Nie?
No, fajnie, po 8 godzin.
I stało się, robiłeś kółko to samo.
Spijasz mleka, słuchaj.
W którymś momencie dostrzegasz jakieś niuanse, zaczynasz robić tam nowe rzeczy, a też jak wspomniałem ci wcześniej poza kamerą, nie było wtedy tak powszechnych filmików na YouTubie, nie było internetu jeszcze tak rozwiniętego, więc cała wiedza, która teraz jest na talerzu, wtedy trzeba było do tego dojść. Nie? No i kiedy pierwsze wzorki mi zaczęły...
Jak zdawałeś, jaki mekawie, to ja do tego dochodziłeś.
Tak, na tym etapie jeszcze sam do tego dochodziłem. Nie? I kiedy zacząłem to bardziej kontrolować, no to bardziej mi się to spodobało. A szczęście miałem olbrzymie, bo kierownikiem regionalnym wtedy też w mojej kawiarni był Sylwester Królik, pierwszy mistrz Polski baristów. I człowiek, który on za każdym razem jak przyjeżdżał, to wszyscy w kawiarni panikowali, no bo trzeba było posprzątać, trzeba było tu na magazynie tutaj coś wysprzątać dodatkowo, kontrola jakości, bo to espresso się musiało parzyć według jakichś tam standardów, to każdy świrował. A jak on przyjeżdżał, to ja mu zawsze zadawałem pytania, a dlaczego tak, a dlaczego tak, a dlaczego tak?
Czy są ciekawi, a ty działasz, że nie ma, jest to żur,
no to czego mam przebywać, no jest kawa i tak dalej. I on w którymś momencie zadzwonił do mnie i pamiętam, to był środek tygodnia i zapytał się, Łukasz, co robisz w sobotę? Ja mówię, no mam wolne, a co? Albo zapisałem się na eliminację do Mistrzostw Polski barista. Mówię, okej.
Okay. No zarazuję, sobie zobaczył też osobę, która nie ucieka, tu chce się uczyć.
Tak.
Ma pasję, dopytuje, no bo to jest dobry sygnał, tak?
Tak.
Oceniając ludzi, na kogo stawiasz, no to jest osoba, która pokazuje tym zaangażowaniem, tymi badaniami, że tobie zabierzało barki.
Tak. Więc miałem to szczęście, że on mnie zgłosił. Oczywiście pierwszy start to była porażka kompletna, tak jak teraz na to patrzę, ale poznałem dużo ludzi. Poznałem ludzi, zacząłem się interesować formułą tych zawodów, no i w kolejnym roku już robiliśmy to naprawdę na poważnie, no i wygrałem Mistrzostwa Polski. I wtedy poleciałem do Tokio, gdzie były Mistrzostwa Świata i tam...
Do Tokio i do tego Tokio tam...
Tego Tokio.
To dla chłopaka, który...
Ten lustro się oswasiata.
Tak, zacząłem pracować w kawiarni, pamiętam, na godzinę 4 zł zarabiałem i nagle podróż do Tokio, no to...
Kawie monarki, ale je polecamy. Galeria Łódzka, tam Michałkowi nie ma, jest coś innego.
Kostek.
Jak stoisz 10 godzin na spinieniu kawy, to jest najlepsza droga do tego, żeby polecieć do Tokio na mistrzostwach.
Tak, może tak być.
Dobrze, i co było na tych świata mistrzostwa w Tokio?
No na tych mistrzostwach nieskromnie powiem, że poszło mi dobrze, bo zdałem 10 miejsce na tam 54 zawodników no wiem, że wtedy całą ekipą daliśmy z siebie wszystko, nie? No więcej zrobić nie mogliśmy.
10 miejsce, dobre miejsce chyba jak na młodego chłopaka, który dopiero zaczyna swoją przygodę.
Tak, tak. No, ja uważam, że zrobiliśmy to dobrze.
I ciebie nic nie uczył. Ty się sam bardziej uczyłeś, jest tak?
Bowiem... Nie, jak już zaczęliśmy się przygotować na serio, to podeszliśmy do tego na serio i przed samymi zawodami zaprosiliśmy jednego z poprzednich mistrzów świata, Fritza Storma, Duńczyka, który przyjechał do nas i tam przez 2 dni nas mucił. Miał taką teorię, że najpierw trzeba człowieka zniszczyć i podkładać na nowo, czyli to były ciężkie 2 dni, ale opłaciło się. I tam przez chyba 3 lata z rzędu Coffee Heaven po tych szkoleniach było niepokonane. Tam wszystkie pierwsze 3-4 miejsca, ilu zawodników wystawili, tyle było w topce.
Okej, okay, ale Łukasz, ja muszę tą drogę prześledzić, bo okay, no, zostałeś 10 miejsce w Tokio, tak?
Mhm.
Dobrze, a co było dalej?
Zająłem 10 miejsce w Tokio i dostałem awans, więc zostałem zaproszony, żeby pracować w biurze w Warszawie.
Coffee Heaven, czyli że spieniacza, zdałeś się...
Tak, to się wtedy ładnie nazywało International Training Coordinator, czyli Wow. Coffee Heaven było na etapie ekspansji, otwierało kawiarnie w całej Europie, więc ja byłem też osobą odpowiedzialną do tego, żeby jeździć i przy otwarciach szkolić ludzi, dbać o to, że wszystko tam się trzymało.
I ty przyjeżdżałeś w inne miejsca, zanim uciekać od tego, tak? Ty, tam czymś...
Można tak powiedzieć, tak. Ale ja zawsze byłem trochę bliżej pracowników, więc mniej się mnie bali.
Pietro. No dobra, a po to z tymi mistrzostwami dalej?
A, no i właśnie, wtedy w Tokio na Mistrzostwach Świata poznałem Norbega, Einara Kleppeholte, który...
Jak?
Einar Kleppeholte.
Einar Kleppeholte.
Witusz.
On był mistrzem świata Norwegii.
Tak, mistrzem świata Norwegii.
Znaczy, baristów Norwegii. I spotkaliśmy się na Mistrzostwach Świata, pogadaliśmy. Ja bardzo byłem zafascynowany zawsze Skandynawią, więc miałem do niego dużo pytań. I jakieś, ja wiem, 7-8 miesięcy po tym moim wielkim transferze do Warszawy napisał mi maila. Akurat zarządzał siecią kawiarni Stopflets, która w tamtym czasie była bardzo popularna, postrzegana jako dobre, jakościowo miejsce. I wysłał mi maila i napisał, że hej, jest wolne miejsce, czy jesteś zainteresowany poprowadzeniem jednej z kawiarni. Ja w tym momencie, jak zobaczyłem tego maila, zamknąłem komputer, poszedłem do swojej szefowej i złożyłem wypowiedzenie.
Skoro mistrz świata Norwegii dowoduje mi prowadzenie kawiarni, no to... Tak, to ja posłuchaj tam na biederze. Ty musiałeś być dobry w tym, co robisz.
Życie pokazało, że chyba, tak jak mówię, znalazłem się miejsce, nie?
Dobry w tym, co robisz, po prostu. Tutaj jakiś talent ukryty z pasją i trochę przypadku, połączenie tych trzech rzeczy, powiedział zaangażowanie pasji do tego, to musiał...
To szczęście na pewno było też po drodze.
No to, wiesz, no szczęście, ale szczęściu czas przyjaźń, tak? Bo można mieć, wiesz... Można mieć szczęścia, a nie skorzystać z niego, tak? Natomiast ty... No dobra.
Ja wszedłem all in, nie?
No, tak. No dobra, i zostałeś mistrz... No okej, okay. Jestem Norwegiem, tam...
Tak, i tam okazało się, że jedna z największych osobistości świata kawy, speciality, organizuje Mistrzostwa Świata Aeropress. No i postanowiłem, będąc tam na miejscu u niego w Oslo, postanowiłem się zapisać. Znaleźli dla mnie miejsce jako reprezentant Polski, bo nikt inny się nie zgłosił. Wystartowałem, no i udało mi się wygrać Mistrzostwa Świata.
To jest proste. Słuchajcie, jeżeli chcecie być mistrzem świata Norwegii, albo w ogóle mistrzem świata parzeniu kawy na Aeropress, to jest prosta sprawa. Wystarczy się zapisać, no i sobie wygrać.
No też ten mistrz świata Norwegii ze mną zostanie.
To jestem złośliwy. Nie, żartuję, też może być. Okej. Okay. Jeszcze tak na czystej ciekawości. Co to jest kategoria Aeropress?
Aeropress to jest urządzenie służące do parzenia kawy. I to jest wygląda trochę jak tłoczek. To jest połączenie metody ciśnieniowej z metodą, czy z filtrowaniem kawy przez papier. Czyli coś między espresso...
Ja wiem, że to tam kawy, a potem takim tłoczkiem naciskasz i to idzie do góry, a do nagu, tak?
I później jak skończył nagrywać, to ci opowiem do...
Ja mam taki nobyś,
tak?
No.
A no to trenuj i ten. I w przyszłym roku będziemy się na Mistrzostwach Polski.
Słuchaj, i nie, no to dla mnie, wiesz, niesamowita historia, bo to... Ty to tak bagatelizujesz, natomiast ja nie sądzę, że tak można bagatelizować, bo nie każdy zostaje. Gdzieś na końcu... Okej, okay, można mieć szczęście, można mieć zaangażowanie, można mieć pasję, no, wszystko można mieć, tak? To może pomóc, przeszkolić, ale na końcu po prostu patrzysz tą kawę, tak? Ty i 30, 40 czy 50 innych, a następnie co? Oni nie wiedzą, kto którą kawę parzył i jacyś ludzie oceniają to,
tak?
Tak? I wygrywa ten kubek kawy stworzony przez Łukasz Jura Polska.
Tak, no to jest akurat czysto obiektywne, tak?
Tak, to znaczy, że to nie działa w szpapku. To nie jest jego przypadkoż.
Tak.
Bo to reszta to może troszeczkę, że tam wiesz, coś się dziać, ale to znaczy zrobiłem najlepszą kawę na świecie w tym momencie tej kategorii.
Tylko kiedy mówię o przypadku, bardziej chodzi mi o to, że ja nie wiem, jak smakują kawy innych, bo nie mam możliwości spróbowania. Chyba, że ktoś z tyłu na zapleczu pozwoli mi spróbować, jak trenuję. Ale poza tym to nie ma w punktu odniesienia.
Nie ma w punktu odniesienia.
Tak, bazujesz tylko i wyłącznie na swoim doświadczeniu.
To jest trudne.
No tu,
gdybyś miał punkt odniesienia, to wiedziałbyś, czy jesteś lepszy, albo co poprawić, albo czy są inni lepsi, a tutaj nic nie masz. Każdy parzy swój kubek i jacyś ludzie to oceniają. Tacy jak ty teraz, który oceniasz u mnie.
Zgadza się.
Dobra, super. Ja wiem, że to są historie, które mnie to strasznie ciekawi, ale zanim przejdziemy do biznesowych tematów, bo też chcę, żebyś o tym powiedział, to powiedziałeś mi tutaj przed nagraniem z boku zupełnie, powiem ciekawą rzecz, że obecnie jakaś kobieta, Polka, jest mistrzem Wszechświata, tak?
Proszę, nie obecnie, ale w 2018 roku Agnieszka Rojewska została mistrzynią świata baristów i to jest taka najbardziej prestiżowa kategoria, bo wymaga bardzo dużo pracy, tam to jest bardzo złożona konkurencja, nie? Bo ja sobie tylko musiałem wsypać kawę, zmielić, zaparzyć, wycisnąć tłoczek. A tutaj trzeba przygotować 4 espresso, więc mamy pracę z maszyną, mamy młynek, mamy prezentację, bo mamy 4 sędziów sensorycznych, do których się mówi, którym się te kawy przygotowuje. Więc to jest jakby przygotowanie takiego 15-minutowego występu.
Tak, nie? To troszkę spektakl, show jest.
Tak, no jest to
no bardziej złożone. I...
Ty, a powiedz mi, bo wiesz, gdybym pomyślał o tym, skąd się będą brali mistrzowie świata w jakichś kategoriach kawowych, to bym pierwszy co pomyślał Włosi, Hiszpanie, nie wiem, Kolumbia, jakieś te. A skąd Polska? Nie, Norwegia tym bardziej jeszcze. A skąd Polka? Skąd Polska jest? Bo tak powiedziałeś mi, że to tak wysoko stoi w hierarchii. Dlaczego? Skąd to się wzięło?
Wydaje mi się, że odkryliśmy po prostu bardzo dużo ludzi, bardzo dużo osób odkryło w sobie zajawkę na temat kawy. I zaczęło w dobrym momencie do Polski doszły wszystkie ważne informacje i ludzie zaczęli się tymi informacjami dzielić i no, gdzieś wskoczyliśmy w dobrym momencie na tą tak zwaną trzecią falę kawową, nie, z właściwymi ludźmi. To zakręciło się bardzo mocno, mamy świetne kawiarnie, mamy świetnych baristów, nie mam się naprawdę czego wstydzić na...
No, delikatnie mówię,
tyle świata.
A czy jesteśmy tupie, tak?
Myślę, że tak. Jeżeli chodzi o jakość i wiedzę, tak.
To ciekawe. Mamy w Polsce najlepszą lidę żużlową świata. Jesteśmy największym producentem okiem na świecie. Więc mamy fenomenalnych ludzi od kawy, którzy w ogóle cawa to nie jest w ogóle ten rejon świata, tak? Tu, skąd się ta kawa wzięła? W wielu rzeczach jesteśmy świetni, bo jesteśmy fajnymi, kreatywnymi ludźmi. Mm.
Nie mamy się czego wstydzić, na pewno.
Dobra, słuchaj, panie mistrzu świata Norwegii. Ja już nie będę, chociaż
jest, tylko jest.
Chociaż ze dwa razy jestem w Polsku, tak? Posłuchaj, tak naprawdę jesteś u mnie na kanale Jak to Przelać i chcemy pogadać o kawie, o biznesie kawowym, o zarabianiu na kawie, tak? Bo to jest istotą tego. I takie dwa pytania ci zadam, no bo wiem, że ty tak naprawdę zajmujesz się dwoma rzeczami. Gdybym chciał uruchomić palarnię kawy, to jest bardzo ciekawy biznes w Polsce, bo też jest tego bardzo dużo, na taką małą small business, to ty jesteś osobą, która mi od A do Z powie, skonstruuje i to zrobi, tak?
Zgadza się.
A gdybym chciał kawiarnię otworzyć, to zrobisz to samo, tak?
Tak.
Okej, to przejdźmy do punktu pierwszego. Gdybym chciał otworzyć palarnię kawy, taką, no wiadomo, że nie otworzę światowego koncernu od razu, tylko muszę zasiąść od czegoś, tak?
Mm-hmm.
To ja, co byś mi zasugerował? No bo to moje pytanie jest długie, rozbudowane. Sorry, ja lubię gadać, ale tutaj będę się ograniczał. Kawa to świetny biznes. I ja tak patrzę, blaj, na to z boku, to wiesz, to kawa to w kawiarni to kosztuje gotówkę, w produkcji 80 groszy, bo 50, no można za 10, za 12 sprzedać, bo to jest fantastyczna marża. Prawdopodobnie na karie w restauracjach, jeżeli które sprzedają kawę, to można więcej zarabiać niż na daniu. Tylko problem polega na tym, żeby tej kawy dużo sprzedać. Tak? Tak samo wtedy. No ale dobra, to dojdziemy do tego. Gdybym mi to odbiło teraz i bym powiedział, hej, Łukasz, chcę zainwestować w palarnię kawy, to co byś mi doradził?
No, przede wszystkim powiedziałbym ci, że to jest świetny pomysł.
No wiem, bo to handlowiec jest. To jest bardzo dobry handlowiec, jak to sprzedać, no ma klienta, tak? Bardzo dobry pomysł, to jest świetnie, nie rób nic innego, zainwestuj to wszystko.
No tak jest.
No dobra, tak.
Żeby mam rację i odpuszcz palarni.
Wiesz, to tego nie można podchodzić do czystego biznesu, to trzeba też trochę pasji mieć, tak? Ja jej nie mam, więc nie otworzę tego, nic mi nie sprzedasz. Ale
możemy pogadać.
Wyobraź sobie, jak to było, no to co?
Na pewno rozpocząłbym od zapytania ciebie, komu będziesz tą kawę sprzedawał?
Klienta.
Tylko jakim? czy chcesz uderzać w klientów, którzy, czy konkurujesz z kawami, nie wiem, czy możemy nazwy podawać.
Możemy.
Czy konkurujesz z Cibo na sklepowych półkach, czy konkurujesz z Lavazzą w kawiarniach, które, gdzie kawa, nie wiem, gra drugie, trzecie skrzypce, czy może idziesz w stronę speciality i kawa to jest twój główny kierunek. No bo bazując na, wybierając drogę, to będzie determinowało skalę produkcji, twoje koszty, ewentualnie sprzęt, który gdzieś
tam... Na to pytanie odpowiem ci, bo ja się zajmuję biznesem i strategią biznesu, więc no, na tak postawione pytanie to odpowiedział w ten sposób. Nie polecam nikomu kopać się z koniem. Mhm. No, jakby próba podważenia status quo albo udziału rynku Cibo może skończyć się tylko w ten sposób, że wiesz, jak kurzy słonia, to cię paknie trąbą i cię nie ma. Ale? I zapamięta. To jeszcze drugi raz nie będzie tak samo z innymi. Ale pewnie są inne drogi boczne, którymi można też no zaistnieć, tak, i robić biznes. Gdybym nie chciał konkurować z nimi, no bo to wiesz, to stracająca misja byłaby raczej.
Znaczy oczywiście tą segmentację można sobie zrobić na wiele innych sposobów, ale takim myślę, że najłatwiej wyważyć te drzwi, żeby konkurować z czymś z segmentu Lavazzy miejsca, które nie skupiają się na kawie, bo to jest najbardziej powszechny rynek.
Miejsca, które nie skupiają się na kawie.
Czyli na przykład restauracja. W restauracji idziesz zjeść. Nie? Kawa jest dodatkiem. Może być dobra, no wtedy wiadomo, plusik jakiś może zostawisz na piwek, ale jeżeli nie będzie ci smakowała, to jedyne co zrobisz, to dosypiesz sobie cukru i będzie dobrze.
No mlekiem zalejesz i już masz.
Na przykład. Ale ja robię tak, na tych mistrzostwach ja też lajkiem jestem, znaczy ja piję kawę, ale nie znam się na tym. Na tych mistrzostwach oczywiście ty parzyłeś kawę, ale bez mleka.
Tak, ja parzyłem kawę bez mleka, ale Agnieszka już musiała na przykład zrobić nie tylko 4 kawy z mlekiem, ale jeszcze potem drinki dowolne, bez alkoholu, ale miesza się kawę z innymi składnikami, żeby coś tam pokazać, nie? Jakąś ideę.
No, ale kawa taka to jest kawa i woda, tak, i koniec. Tak. A mleko to już się robi z tego, wiesz, napoje mleczne, a czy napoje kawowe, tak? No dobra. Okej, okay. Target. Jaki target? Jak to podejść? No bo, wiesz, ja mam takie wyobrażenie, że palenie kawy tego typu jak w Polsce, bo ja sam widziałem, kiedy z którego pracowaliśmy, to są takie kratowe, malutkie, takie jakieś indywidualne, nie za duża ilość i moce produkcyjne też nie za duże. To z mojego punktu widzenia to jest takie coś specjalnego, unikalnego, oryginalnego, co właśnie, co oni mogą jako małe firmy zrobić, czego duże nie potrafią. Mhm. Dobrze wyszło?
Tak. Znaczy, tak i nie. Bo te duże firmy mogłyby to zrobić. Tylko im się to nie opłaca.
Najprościej, bo skalę im się ma wielokładnie, tak. Skalę, my nie będą się tam zajmować takimi małymi rynkami, ale właśnie te mniejsze rynki, jeśli byśmy je dobrze sobie zdefiniowali, to może być rynek dla małych kawapalarni, tak?
Tak. Ja jestem trochę też zamknięty w tej bańce takiej kawy najwyższej jakości, nie? Czyli tego specialty coffee. Wiem też po sobie, że dużo osób, które przychodzi i chce otworzyć palarnię, to właśnie w pierwszej, ich pierwsza myśl to jest konkurować z czymś z segmentu specialty coffee. Tylko potem, jak się zacznie wszystko liczyć, to się okaże, że to jest bardzo wąski wycinek całego tego tortu kawowego naszego. Nie? Tam nie chcę liczbami rzucać, powiedzmy, że to jest 2% całego rynku. Nie? Czyli już sobie ograniczamy ilość klientów, która do nas potencjalnie przyjdzie. A teraz konkurencja na tym rynku jest olbrzymia. No i teraz...
Wiesz, wrosko to jest czygniesko.
Tak, czymś się musimy tam wtedy wyróżnić, no ale czym, nie? I gdzie tu jakby nakład pracy do tego, żeby to się opłaciło jest bardzo duży. Nie mówię, że to nie jest wdzięczne, bo to jest fantastyczne robić coś etycznie, dawać najwyższą jakość, ci klienci do ciebie wracają, ludzie o tobie mówią, no wiadomo, każdemu się wtedy spina. No ale co z ludźmi, dla których ta kawa nie jest najważniejsza w życiu? Nie? Być może...
No właśnie, pytanie, czy w Polsce, bo jakby w Polsce to uruchamiać, to czy Polacy piją kawę dlatego, bo tak głosi, że po prostu muszą pić kawę, bo kawa bez kawy to nie uwierz. Nie będą żyli. Czy kawa jakąś inną rolę w Polsce pełni? Jak to jest? Bo to też może determinować strategię sprzedaży, do kogo to sprzedawać, tak?
Tak, myślę, że nadal najwięcej kawy pijemy w domu. Nie, to są, jednak kupujemy kawy w marketach.
I rozpuszczalne.
Zmielone, rozpuszczalne. No, generalnie lubimy pić kawę w domu, ale wyjście do kawiarni to jest bardziej już taka funkcja społeczna. Nie? Wychodzimy na spotkanie z rodzicami, wychodzimy, zabieramy dziewczynę na randkę, no to wtedy myślimy o tym, żeby pójść właśnie do kawiarni.
No tak, na randkę do kawiarni gdzieś.
Tak. A nie mamy czegoś takiego, że idziemy do kawiarni tylko po to, żeby napić się kawy. Nie? Tak dla siebie, żeby dostać tego kopa kofeinowego, tak jak rozmawialiśmy we Włoszech, nie? Że się wrzuca euro na bar, szoci.
Ty masz pieniasta, masz takie pary, że na strunco podchodzi taki, wiesz, buddysta, robią, bo się kawę parzą, tylko i piją więcej. Tam Korejki w tym są, tak? Bo ludzie muszą się napić kawy.
No, czemu nie ma? Ci powtarzam,
no to prawdopodobnie we Włoszech większą uwagę zwracałem na smak. Na jakość.
Ale mi się wydaje, że tam jeszcze jest taka... generalnie o Włochach też możemy sobie kiedyś tam porozmawiać, a to ja nie jestem socjologiem, ale mam takie obserwacje, że oni uważają, że wszystko, co włoskie, i tak jest najlepsze.
Buty, samochody, kobiety, wino.
No i to kultywują, oni dbają o to, żeby cały świat wiedział, że... I kawa jest takim elementem, do tego oni po prostu spędzają ten czas, mimo że im nie smakuje ta kawa. Jestem pewien, że im nie smakuje, bo bardzo często jest niedobra. To oni piją, bo tam są ludzie, bo są znajomi, bo to jest ich taki rytuał. Więc bardziej potrzebują tego niż tego, co kawa sama w sobie ma do zaoferowania.
Tak, ale w rzeczach włoskich, no albo nie ma kawy włoskiej.
No właśnie, kawa nie rośnie we Włoszech. No,
nie ma buty włoskie, ale nie ma kawy włoskiej, tak? Chociaż najlepsze ekspresy do kawy prawdopodobnie robią oni, tak?
Zgadza się. A w ogóle, abstrahując, mieliśmy kiedyś taką rozmowę ze znajomymi, którzy sprzedawali kawę, jak się sprzedaje kawę w Polsce. No i wymyśliliśmy, że do jakiejś restauracji podjedzie Włoch, wiadomo, w szaliku, wejdzie, zamówi espresso przy barze, spróbuje, weźmie łyka, powie, że to jest obrzydliwe, wyleje to, najlepiej jeszcze na baristę, barmana czy coś tam, i wyjdzie obrażony, nie, i odjedzie. A dwa dni później przyjeżdża twój handlowiec i mówi, mam wyśmienitą włoską kawę, może spróbujemy.
To podli perfidni ludzie. Uważajcie, takie coś się wydarzy.
Nie robimy tego, ale śmieliśmy się, że w ten sposób ludzie, znaczy restauratorzy, czy ludzie, którzy zajmują się gastronomią, w ten sposób kupują kawę. Nie? Ta wizja Włoch to jest jednak...
Ale tak, wróćcie do Dawida, oczywiście się tak. Ale wrócę teraz do tematu biznesowego, do uruchomienia palarni kawy. No, bo to znaczy, że rozumiem, to kluczem nie jest uruchomienie palarni, bo kluczem jest komu? Komu chce to sprzedać i co to ma być? Komu po prostu? Komu, tak? Komu.
Tak, ja też bardziej przyziemnie patrzę z tego punktu, że jak określisz sobie rynek, to będę wiedział, jakich ty kaw potrzebujesz, jakie będą profile palenia, czyli jaki końcowy smak potrzebujesz do tego, żeby ludzie tą kawę od ciebie kupowali. I jeżeli zaczynasz na przykład od niższego poziomu, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wejść wyżej w którymś momencie, nie? Jeżeli uznasz, że to jest opłacalne. Nie? Natomiast mi zależy na tym, żeby dać ci środki i broń do tego, żeby w danym momencie być gotowym do walki o ten swój segment.
No, fajny biznes, ale niestety tutaj też jest trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jak to przeżyć.
Tak jest. No.
To masz kawę i palarnię sobie u ciebie zrobię, to... Dobra, a to jest też tak orientacyjnie. Nie wiem do końca, nie rozmawiałem na temat. A tak, żeby widzieli, to usłyszeli. Okej, co pójść do palarni? Jakim budżetem muszę dysponować? Żeby tak móc sobie palić i jakieś produkty z tego robić? Takie, nie maksimum, nie minimum, tak optymalnie, średnio.
Tak, optymalnie, średnio. Wszystko zależy od skali.
No, ja wiem, ale gdybyśmy... Rozumiem, to wiem, tylko jak wspólne wyjścia musimy mieć, tak?
Możesz
i poniżej danego poziomu, to nie zaczynaj, tak? No może tak to powiem.
No tak, tylko możesz prowadzić sobie butik z kwiatkami i starcza ci to na twoje potrzeby życiowe, a możesz mieć sieć kwiaciarni i mieć zupełnie inne potrzeby, nie? Więc ta skala też dużo, dużo określi. Możesz kupić piec za, nie wiem, tam 12 tysięcy złotych, kilogramowy, no i możesz otworzyć swoją palarnię kawy. Nic nie stoi na przeszkodzie. Tylko pytanie, czy to jest to, co jakby spełni twoje oczekiwania, jeżeli chodzi o wydajność. Nie? Bo to jest klucz.
Okay.
I to wiadomo, im większa wydajność, im większa produkcja, tym może początkowy koszt zakupu maszyny jest większy, ale w długofalowej perspektywie wychodzi ci o wiele taniej, No chociażby przez czas, który spędzisz przy maszynie. Nie,
nie. Nie, czyli tak, tak, z każdym biznesem. Nieważne, co wymyślisz, co chcesz robić, czy chcesz buraki uprawiać, czy nie wiem. Tak jak ostatnio dostałem zapytanie od jakiejś firmy, która wyobrazi sobie, znaczy ja się nie śmieję z tego, że może tak być, że nie się, ale pan sobie wymyślił biznes pod tytułem będzie obierał rynaki. Nie, produkował rynaki, tylko obierał. I te obrane pakuje w folię, sprzedaje, tam są kłopoty, bo nie jak to sprzedać, tylko to jest ich milionowy biznes się okazuje, tak? I to nie mamy co wymyślić, czyli jak to obierać, czy palarny kałby, czy coś innego. Zawsze trzeba być z punktu najpierw, jak to sprzedać. Czyli ja umiem, czy mam pomysł na to, czy potrafię zrobić Starbucksa.
Tak.
Jak bym miał zrobić Starbucksa gdzieś, to pewnie byś mi powiedział, to dużą palarnię muszę uważać. Dużo pieniędzy pobić od nas.
No i swoją plantację kawy, no bo już nie opłaca kupować od innych.
Opłaca, kupować, to jest wej, wychonuj tą kawę, tak nie ciurasz mnie, tak?
Tak jest.
No okej, okay. No bo wiesz, jak tak obserwuję, nie ukrywam, że ty masz pewnie, a czyli nie ukrywam, że miałem kontakt z kilkoma palarniami kawy, ty ten jest większą ilością w pracy tego, co robisz. No z pewnością uruchomiłeś ileś palarni w Polsce, tak? Mhm. Ale tak bym to podzielił, no moja obserwacja jest takie, że tak, oni mają palarnię, jakieś piece, jakieś maszyny i pasje też do tego ci ludzie. Nie znają się niewątpliwie na tym. Natomiast jest kilka, która ma świetne wyniki i kilkadziesiąt, która marzy o świetnych wynikach, a ma pasję tylko, tak? A to wszystko zdeterminowane jest tym, nie co robisz, tylko jak to chcesz sprzedawać i komu to sprzedawać. Czyli to umiejętności sprzedażowe będą decydowały, a nie fakt, że mam kawę i wyśmienite smaki potrafię robić i zaczarować tych ludzi albo mam świetne zapasy.
Nie? Tym bardziej, że no, kawa nie rośnie we Włoszech, w Polsce też nie. Nie mamy dostępu, także idziesz sobie do ogródka i zrywasz swoją kawę, więc musimy ją kupić od jakiegoś brokera. No i takie sprowadzanie kawy bezpośrednio w kontenerach z Brazylii, z Kenii, z Etiopii, to jest super sprawa, tylko że znowu musisz mieć wyłożyć dużo kasy, na którą mrozisz, bo to więcej kosztuje. Musisz to gdzieś składować, ta kawa się psuje, bo to jest też produkt spożywczy. Może nie psuje się, ale jakby traci swoje walory z biegiem czasu. Nie, więc kupujemy od brokera, a ten sam broker sprzedaje tobie i 100-200 innym palarniom. Także
ty masz ten sam produkt w wielu miejscach.
No, tak, surowiec możesz mieć ten sam. No i w większości przypadków korzystamy z tego samego, a mimo to kawy smakują inaczej.
Co? Ja nie znam, jestem fachowcem. Ale nie chcę udeprecjonować innych, ale jak po stacjach benzynowych się jeździ, to no i tego powiedzieć, dlaczego to jest, tak? Dlaczego tak jest? Ale jeśli mam wybór, gdy się napić kawę jadąc, mam wybór, to szukam Wiki.
Okej. Okay.
Nie, dlaczego? Ale tam mi smakuje najlepiej. Z czego to może wynikać? Znaczy te inne stacje nie są złe. Jakby też piję, chociaż na jednej nie smakuje zupełnie i to powiem ci dlaczego. By było okej, okay, będę mu szel. Nie mogę tam kawy pić. Tam jest coś takiego, że nie wiem dlaczego, ale to jest jakiś...
Okej.
Okay. Ale to moje subiektywne odczucie jest, tak? Tylko...
Byłoby łatwiej, gdybyś mi powiedział, że na Orlenie pijesz, bo wtedy bym ci powiedział, że dlatego, że jest czerwony. Ale no, że to, no, w identyfikacji wizualnej nie jest dużo czerwonego w Orlenie. No to czerwony jest najszybszy, najlepszy zawsze.
Tak.
Ale przy tym...
Nie, przy Bilpi, tak, ale jeżeli mam wybór, to wolę na Bilpi.
Fajnie by było, gdybyś był w stanie przeprowadzić taki ślepy test, czyli zamówić sobie w tym samym czasie te same kawy przygotowane w tych samych naczyniach, nie z różnych miejsc. Jeżeli tego nie robisz, to jakoś skłaniam się ku temu, że ten dobry smak towarzyszył jakiemuś doznaniu, które było obok. I to ci się połączyło i od tej pory...
Bo to, że mylimy się w większości naszych wyborów, to pewne. Czytałem jakieś takie badania, jak Red Bull robił, że w ślepych testach, kiedy nie było oznakowanego brandu, to Red Bull był czwarty, piąty w smaku, czy co. Ale jak pokazali ludziom, jeszcze raz kazali im napić się i pokazali puszki, no to Red Bull był to najsmaczniejszy. Z reguły wychodził jako pierwszy. No, tego ten. Czyli to nie smak, a wszystko po co wokół tego jest zrobione. I wrażenie, pozycjonowanie marki buduje. I może co mówię, jest tak samo, to prawda. Czyli znów, nie produkt, nie kawa, nie palarnia, tylko marketing i sposób sprzedaży i to w jaki sposób pozycjonujesz się na rynku. Jak kotwiczysz w mózgach ludzkich?
Myślę, że to jest właśnie największą rolę.
Tak, lawatca. Lawatca brzmi fantastycznie i lawatca wielu ludziom kojarzy się jako wysoka jakość gatunek kawy.
Tak jest. ale oni mają kilka różnych produktów, kilkanaście, nie? I one są poukładane tak, że no...
Ci to są produkty takie typu, ma smakie, trzy, nie? A są też jakieś bardzo dobre jakości, premium, tak? Takie są pod marką Lavazza, tak.
No przynajmniej oni tak sobie segmentują, nie? Jako premium i komercyjne.
Tak jest, to...
To już, problem ze smakiem jest taki, że każdy ma swój...
No tak.
To jest bardzo subiektywne, no tak. Prawda?
Dobrze, a to czyli tak, na zadane pytanie, gdybym chciał mi się, by mi odbiło, chciał słożyć palenie kawy, to mistrz Wszechświata i Norwegii. Dziękuję. I świata Norwegii. Ten, no to nie wtrąciłem się. To mówi, nieważne, co ty chcesz robić, najpierw co wszedę. Najpierw to w głowie ułóż sobie i sprawdź, czy to potrafisz siadać. Tak jest.
Tak. Zresztą jestem po szkoleniu z tobą też, także...
No tak, no ale to wiesz, no, ciebie szkolić to z ciebie, no. Ale także, bo cieszę się, że byłeś i wróżyłem na mnie. Ja wiedziałem, jak byłeś na szkolenie, nie wiedziałem, że ty jesteś mistrzem świata, w ogóle bukiem. Ja się tam tutaj żartuję, ale generalnie wielki szacunek i bardzo doceniam to, bo wiem, że to nie są rzeczy, które rosną na drzewa i wtedy są może zerwać. To tak nie jest, tak?
To bardzo miło, ale tak mówię, że to... Może chodzi o skromność, a mi się wydaje, że to pod koniec dnia to jest nadal tylko kawa, ale równie dobrze, tak jak ci powiedziałem wcześniej, tą kawę mogłem zastąpić butami, nie? I wydaje mi się, że używając odpowiednich narzędzi można dojść do tego samego...
No wiesz, nie zdawa, ale odkryłeś swoje jakby powołanie, no to ci się spodobało, zakochałeś się w tym, tak? Okej, okay, no może buta też mi się zakochał i też byś został w parze.
Ja bym trafił na dobrych ludzi we właściwym momencie swojego życia, na pewno tak.
Dobrze, to teraz spróbuję drugą część, czyli ja bym chciał kawiarnię otwierać, albo sieć kawiarni, to na co powinien zwrócić uwagę, jeśli mówimy o kawie, no bo jeśli powiedzmy tak, kawiarnie, kawa, tak?
Tak.
Wydawałoby się, że chcę otworzyć mięsny, to muszę być mięso. Jak chcę sprzedawać lody, to muszę mieć lody w środku. A jak chcę mieć kawę, kawiarnię, siesz kawiarni, to muszę mieć kawę. Tylko, że przy sprzedaży lodów, to lody decydują, czy ty masz sukces, czy nie. A czy sprzedaży kawy, kawiarni, a czy przy sprzedaży kawy, kawiarni, czy otwieraniu kawiarni decyduje smak kawy i cała?
W pewnym stopniu tak, ale myślę, że jest dużo rzeczy dookoła, które mają większy wpływ na to, jak klienci postrzegają twój punkt, jak klienci chętnie do ciebie wracają i dlaczego oni do ciebie wracają? Bo mogą do ciebie wrócić z powodu kawy, bo im super smakuje, a może im się podoba wystrój, bo ten żyrandol z Włoch za 300 tysięcy to jest po prostu wow.
Ale może to była kanawa za 5 złotych. Ale
że obsługa, może barista się uśmiechnął.
No tak, bo to trzeba sobie powiedzieć na pytanie, czy ludzie do kawiarni chodzą po to, żeby pić kawę, czy po to, żeby spędzić czas samemu albo z kimś?
Mhm.
Tak? Bo jeżeli spędzić czas... To ta kawa musi być najważniejsza. Tak. Ona nie może być zła.
Tak.
A wiesz, moje pytanie brzmi, no to stawię, powiem to konkretnie. Czy jest sposób, i to pytam nie byle kogo, to mistrza, osobę, która, no zawodowca, tak? I to w skali świata. Czy jest sposób na to, żeby otwierając sieć kawiarni, zapewnić sobie większe prawdopodobieństwo sukcesu tym, że zrobię jakąś wyśmienitą kawę?
Mhm. Tak. Na pewno nie przeinwestować. Na pewno nie przeinwestować. Można teraz wydać mnóstwo pieniędzy na rzeczy, które są wszędzie dookoła, a niekoniecznie na tym, co jest najważniejsze. A w tym biznesie myślę, że najważniejsze jest to, żeby twoi goście, wychodząc z kawiarni, czuli się dobrze. A jeżeli czują się dobrze, to będą chcieli do ciebie wrócić. I kawa jest jednym z elementów, który sprawia, że oni dobrze się czują. Ale nie jedynym.
Jak czytałem, jak Starbucks podsuwał, to właśnie to samo opowiedziałem. Bo oczywiście oni tam napoje kawowe zrobili, bo oni to rozbudowali, bo różne smaki, były rzeczy, ale takim głównym elementem było to, że lokalizację miejsca, żeby łatwo było trafić, a dwa, masz wygodnie siedzieć, masz swój kącik, masz się przytulić. Oni strasznie uwagę zwracali na to, myślę, można postawić stolik kawiarniany i kropka, tak? Bo i będę też chciał siedzieć. A oni jakieś narożniki, jakieś foteliki, jakieś ławy, po to, żeby ludzie czuli się tam troszeczkę mniej i spędzili ten czas. Tak? Oprócz tego jeszcze oczywiście asortyment
napojów kawowych, bo tam są napoje kawowe, nie kawa, prawda?
Tak, ale tak, jak się przejdziesz po kawiarniach, to zobaczysz, że ten, to menu kawowe w większości wygląda bardzo podobnie. Nie, tutaj tu nie ma magii. Adam Ringer, założyciel Green Cafe Nero, teraz chyba jest przez... nie to było Green Cafe Nero? W każdym razie teraz zostali wykupieni przez Cafe Nero, to brytyjskie.
A, decyzje.
Tak. To on powiedział, że nawet projektując nowe lokale, tworzą strefy. Nie? Tutaj jest strefa dla ludzi, którzy preferują, na, nie wiem, pracę z laptopem. Tutaj jest taki kącik bardziej przytulny, właśnie po to, żeby każdy znalazł swoje miejsce.
Tak, żeby dbać o ten customer experience, o pamięć odczuć ostateczną, tak, z klienta, żeby wracali. Jak czytałem o Starbucksie, podstawą, nie wiem, jak to teraz jest, tak, są pewnie jeszcze do tego, to bardzo mocno mi to uderzyło. Proces drużynowy szeregowego pracownika kawiarni. Robi je stoi, darzy kawę, tam obsługuje klientów, tak, w Stanach. Jak oni to robili. To tam oczywiście przechodzili szkolenia, to w Stanach, że Mobix, nie wolno, tak, nie wolno się dotykać, patrzeć tam, niczego, falczy do kontaktów, wkładać do kawy i inne rzeczy. A jednym z elementów było to, że wszystkich pracowników, którzy obsługiwali klientów, to krzyspi. To stawiali przed nimi klucze, że kartki rysowali. Patrz, jedna człowiek, jedna klientka, $2 kosztuje całą, na przykład, bo nie wiem, wiele to kosztuje, tak? Jeżeli my tu wszystko zrobimy dobrze z tą panią, tym panem, i ona pije kawę, posiedzi u nas, to wróci z koleżanką. My tą drugą koleżanką zrobimy, da. Potem przyjdzie narzeczony, potem ta przyjdzie. I taką piramidkę rysowali wszystkim i z tej piramidki wychodziło, że taka jedna osoba, którą ty obsługujesz, to ona dla firmy jest warta $800,000. No a to wiesz, co się dzieje, tak? Efektach, nie? Ludzie są uświadomiali, jak ważna jest jakość pojedynczej transakcji, pojedynczego klienta. Bo to uświadamiało też ludziom, jak ważna jest jakość jednego klienta, którego setek obsługuje. Żebym zwracał, pomimo tego, że setki obsługuje, to muszę o każdego dbać indywidualnie i nie wiem, jak to teraz różnie to ludzie oceniają, ale mam wrażenie, że Starbucks widać u nich, nawet dziś w Polsce, takie elementy dbania i troski o to. Bo oni chyba jakby jedni z pierwszych zrobili to, że jak kawa ci nie pasuje, to nikt z tobą nie gada, nie dyskutuje. Za gorąca, za zimna, za słodka, za słona, za nie wiem, to dobrze, masz to było, koniec.
Ja pamiętam, wiele lat temu byłem uczestnikiem takich skandynawskich, jakby to się nazywało, Nordic Barista Cup, i to kraje skandynawskie brały udział, zapraszały różnych prelegentów też na takie konferencje. No jednym z prelegentów był Renner Dzepi, szef kuchni Nomy, wtedy najsłynniejszej restauracji, a to było...
Już nie ma chyba, ale to...
Tak, zamknęli
fakt. Znaczy nie, Nomo będzie. On zmienia projekt, bo mu się nudzi w tym miejscu. Tak. Oni będą teraz jeździli, robili spektakle kulinarne w Tokio, w Nowym Jorku, gdzie indziej, to wiesz, to on już na 5 lat do przodu szedł. Czyli wynajmują restaurację, przyjeżdżają tam, siedzą tam miesiąc, i bo miał coś
dzień. Dokładnie tak.
No fajnie to jest, nie? Super.
Ale on wtedy jakby próbował przełożyć swoją ideę na rynek kawowy i powiedział, że bardzo ważne jest to, żeby nawet wchodząc do kawiarni, jeżeli klient widzi, że jest kolejka i staje w tej kolejce, to ty jako gospodarz, będąc za barem, nie wiem, zawalony kubeczkami, tam robisz kawę, espresso i tak dalej, spójrz na niego, żeby on wiedział, że ty wiesz, że on jest, a on będzie wiedział, żeby chwilę poczekać.
Ale...
Nie trzeba rozmawiać, wciągać i tak dalej, nie tylko...
To powiedział szef Numy, twórca. To jest geniusz, to jest Mozart naszych czasów w swojej branży, bo ty tak trzeba powiedzieć.
Ale to, co bardzo zapamiętałem zawsze.
Tak, to jest bardzo, ale wiesz, ja to zaobserwowałem. Mieszkałem jakiś czas w Katowicach, w Silesii jest Starbucks, no wtedy był tam, parę lat temu to było. Ja potem obserwowałem to w innych miejscach w Starbucksie. To tak jest, że oni mają taki sposób, to nie jest przypadek, bo to w różnych miastach wziąłem. No wiesz, jest dokładnie 8 osób i ty jesteś 6. To i tam jakby podchodzi, to wiadomo, że teraz tam będzie ta pierwsza osoba obsługiwana, potem druga, potem trzecia, ty wiesz, że jesteś 6. No, ale witają się ze mną, jak tylko jak jestem 11, to już nawet ktoś z boku przychodzi, bo będzie dobry czyn, to już nie ma, dostrzega cię, to jest pierwszy sygnał, no bo im zależy, żebyś ty tu postał i nie uciekł, tak, bo te kolejki. Ale co ciekawe, jeżeli byłem na przykład 5, i ci ludzie tam wolniej indywidualnie obsługują, bo wiesz, w mrowisku jest, tak? I wiadomo, to czasami on pominął trzecią osobę i czwartą i nie je wziął. Mhm. Dlaczego?
No to jest miłe zaskoczenie dla mnie, ale on wiedział o tym, że za sekundę, dosłownie za dwie, ta osoba przebędąc też będzie obsługiwana, żeby gniejnie wzbudzić jakieś, wiesz, antagonizmy jakieś, że tam pominęli ją, tak? A do czego? To takie fajne wrażenie jest, bo szybciej, bo wiesz, jak jesteś szósty, siódmy, to wiesz, że nie będziesz czekto. A tu na tym to szybciej poszło, bo my ominęli, tak? Ale ci z kolei z przodu wcale nie czują się pokrzywdzeni, no za chwilę to i podchodzi, tak? No i te imiona na tym, to jest naprawdę cały proces, tak? To zdjęcia leży, może się to komuś podobać, może nie, ale umówmy się, wymyśleć sposób bawienia kości, bo my mówimy o zapraszaniu, pobaw się u nas, posiedź sobie, tak? I pijesz kawę, zjeść ciapo, rybę. I wprowadzić z tego taki model na cały świat w zasadzie, tak? Na tę skalę, jak to działa. Powtarzając ten proces wszędzie i uzyskując praktycznie te same wrażenia u swoich ludzi, no to u swoich klientów, to jest genialne. To trzeba być naprawdę geniuszem właśnie czego? Geniuszem?
Myślę, że biznesu.
Tak, ale to za dużo powiedziane. Wiesz czego? Psychologii. Trzeba psychologii być.
No tak, no stać się ludzkie zachowanie, bo wszyscy się łapiemy na te haczyki.
Przychomnie, okaz. To nie jest tak, że wreszcie bizniarzy. To ja jasne, oczywiście, ale to jakby głębiej wchodzą, to jest takie coś, to jest bardzo pomijamy, moim zdaniem. Ja to zawsze wsiąść od swojej tej szedzie mówię, myślę, że werysem, myślę, że ale tak naprawdę, to kogo to się nazywa empatia poznacza i empatia emocjonalna. Czyli ty potrafisz zobaczyć świat oczami swojego klienta, któremu wydać pieniądze. To jest empatia poznawcza. Wtedy masz szansę dostrzec jego sposób myślenia. Jego decyzję może podejmować. Co go napędza, co go straszy, co mu się podoba, co nie, da? Czy my to dostrzegamy. A drugi element to jest empatia emocjonalna, czyli u tego samego człowieka, czy potrafimy określić, odkryć, nazwać, identyfikować jego stan emocjonalny. Jeśli te dwie rzeczy potrafimy robić, to próbując różnych rozwiązań, my będziemy wiedzieli, które zadziałają, a które nie. I co ciekawe, jednej rzeczy się może nauczyć, a drugiej nie. Empatii poznaczy się nauczyć, a emocjonalnie nie. Normalnie, bo nie masz. Ale ktoś, kto takie rzeczy wymyśla, takie modele biznesowe i potrafi tak skalować, to przede wszystkim on potrafi idealnie zaprogramować swój produkt w taki sposób, żeby maksymalna ilość osób odczuła to, co on chce. I wpływa na ich uczucia. A to trzeba tak patrzeć. Tak mi się wydaje. Czyli co? To, że ktoś, rozumiesz, ma palarnię kawy, to wcale nie znaczy, że będzie na tym zarabiał.
Tak. No to dobrze sobie trzeba poskładać jeszcze zanim się zainwestuje w urządzenie. Sam piec kawę wypali, no tylko w co zapakujemy, jaki będzie koszt produkcji tego i komu ją będziemy sprzedawać. Tak, kto ją będzie pił.
Wiesz, to takie oczywiste rzeczy, jak się to mówi, ale to powiem teraz tu też, bo no nie będę tu Marek mówił ani nazwy firmy, ale z pewnymi palarni sugerowałem, nawet tam były zrobione podchody pod tą markę i tam mówię, słuchajcie, zróbcie talent indywidualny, tak? Trochę marketingowe tego podejścia do pewnego dużej sieci marki samochodowej, tak? Która ma swoją sportową linię, no mówię, zróbcie tanich kawę, że to będzie kawa. Wypaszcie z nimi, jaki smak, niech to będzie, zapakujcie to wszystko. I ta firma była zaciekawiona tym, tak? Czy tam było możliwe spotkanie, żeby zrobić i prowadzić, to Empower Cafe. Jak ktoś zna się czutkę na motoryzacji, to wie, co to znaczy Empower i jaki marty to jest, tak? Czarny Empower Cafe. No, Empower, wiadomo, co to jest, no. Masz 20, masz 200 koni więcej niż w normalnym samochodzie, to jeden pałasz tam ileś, no to też ta kawa powinna być taka sama, tak? No ale pościgli ludzie z tej firmy, którą mieli palarnię, jakby nie. Sądzi, że to już nie opłaca, nie wiem, dlaczego. No, ja bym chciał na Empower kawę robić, tak? Bo to może ton tam nie sprzedasz, ale dzięki temu inni mogą postrzegać cię jako bardziej wiarygodnego dostawcę kawy, tak? I sprytnej, żeby. Ale to tego nie zrobili. Słuchaj, Łukasz, bardzo miło mi Ciebie gościć. Jasne, że my tutaj nie odpowiemy na wszystkie pytania, jak otworzyć biznes kawowy, bo to jest tak samo, jak otworzyć biznes butowy, samochodowy, wina, winny czy jakiś inny, tak? To nie to, co robisz, tylko jaki masz pomysł na rynek, na sprzedaż, na konkurencyjność, na to. Jak tego nie zrobisz, to żadna maszyna Ci tym nie pomoże, prawda?
Tak, zgadza się.
Natomiast jeżeli ktoś z Was myśli sobie o tym, żeby wejść w rynek kawy, bo jest ciekawy, interesujący, pełen historii, pasji, w ogóle fajny, tak?
Bardzo wdzięczny, tak? I ma pomysł, jak to na rynek, jak zaistnieć,
to z kolei jak wyprodukować to, jak podejść do procesu produkcyjnego, no to macie mistrza świata Norwegin, mistrza świata 10 w Tokio, mistrzostwa świata Tokio. Nie żartuję troszeczkę, ale macie wyjątkową osobę, do którą można się bezpośrednio skontaktować, bo ty jesteś dostępny do ludzi.
Otóż
normalnie, tak? W waszej firmie, bo was można się napisać, spytać, skorygować, zapytać, czy my mądrze robimy, czy nie mądrze, albo to polepszyć.
Tak, nie.
Tak. Mhm. To polecam bardzo. Ja bym chętnie chciał mistrza świata porozmawiać o biznesie, tak? Dlatego w podcaście, po podcastem w linku tam na dole gdzieś będą namiary, kontakty do firmy
Coffee Machine Sale,
no to tu się wyświetla, będzie gdzieś tutaj, tak? A oprócz tego będą kontakty podane. Jeżeli myślicie o biznesie pubowym, to polecam. Warto spytać mistrza świata, jak to robić. Ale jak to sprzedać, to musicie sami wiedzieć. Bo zrobić swoje parmię, to można najlepszą na świecie, ale jak to sprzedać, musicie być sami. Łukasz, bardzo miło było cię gościć, fajnie, że tutaj byłeś. Cieszę się, że miałem mistrza świata. Jesteś pierwszym gościem, który ma ten tytuł u mnie, pokażę.
No i teraz poziom zawyżyłeś, każdy następny, no mogę maksymalnie wicemistrzu świata zapraszać.
No ty powiedz, czy to prawda, lepiej być pierwszym niż lepszym.
Pierwszym? Tylko tak, więc teraz mogę tylko maksymalnie do poziomu wicemistrza świata zejdę. Cześć, ale jestem już nie teraz. Łukasz, bardzo dziękuję, że przyjechałeś, miło było cię gościć. No i tyle, a jeśli macie jakiś pomysł na biznes kawowy związany z produkcją, to zapraszam. Tam na dole jest kontakt do miło. Pogadajcie sobie z mistrzem świata, jak to zrobić. A jak to sprzedać, musicie być sam. Cześć, wszystkiego dobrego.